Mam, słuchajcie, przemyślenia, ale pierwszym moim przemyśleniem jest takie, że jest sztorm i jeżeli będzie coś szumiało, no to po prostu jest to wiatr i musicie mi wybaczyć, ale mieszkam w kraju, w którym są sztormy. I słuchajcie, mam przemyślenia dzisiaj i ostatnio korzystając z limitów w social mediach, które no, muszę cały czas odświeżać, zaczęłam czytać poza książkami też magazyny internetowe różne. I te internetowe oczywiście, bo papierowych niestety na Islandii nie ma i w sumie to dobrze, bo by to oznaczało, że one muszą gdzieś zostać wysłane samolotem, tylko po to, żebym ja je mogła, wiecie, obejrzeć, przeczytać i położyć gdzieś, gdzie się będą oczywiście kurzyły, bo jak to jest z gazetami, one są za ładne, żeby je wyrzucić, a po prostu leżą i bez sensu, no. Nie wiem, każdy chyba ma ten problem. No, magazyny, które są po prostu tak ładne, że się nie nadają na śmietnik. No. Ale teraz sobie kupuję te gazety na Kindle albo czytam po prostu, mam prenumeraty w internecie. I słuchajcie, mam ostatnio jakiś zajebisty mętlik w głowie i postaram się o nim opowiedzieć w jak najprostszy sposób, żeby sobie zachować to na jakieś kilkanaście lat, kiedy się okaże, że tak naprawdę, no, żeby coś się zmieniło i jaki ja miałam wpływ na to, że coś się zmieniło. I nie będę wam mówiła w tym podcaście, żebyście sobie nie kupowali plastiku i segregowali śmieci, bo w ogóle to nie chodzi o to. Ja będę mówiła ciekawostki i rzeczy, które mnie ciekawią i które mnie denerwują i których nie rozumiem. I sobie po prostu to zapiszę sobie to na przyszłość. No. I pierwsza rzecz, ja już mówiłam o tym wcześniej i możecie sobie na przykład pod nosem parsknąć i powiedzieć, że Jezu, znowu ta o tym kryzysie klimatycznym, ale słuchajcie... Na początku też mi było takie niewygodnie w ogóle o tym czytać. W sensie było tak, że okej, jest zmiana klimatu, no ale co ja mogę, tak? I ja nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale może mówiłam, że jakiś czas temu mi się wydawało, czytając swój Facebook, że wow, że nagle wszyscy zaczęli mówić o kryzysie klimatycznym. Tam zakaz plastiku w ogóle, tu IKEA chce tam od któregoś roku mieć materiały tylko z recyklingu, tam gdzieś tam zakazali plastiku jednorazowego, na Islandii też coś tam, jakieś uregulowania, wpychanie CO2 pod ziemię. No słuchajcie, no świat się zmienia. Jesteśmy uratowani, w końcu ludzie zaczęli coś robić. I później się, słuchajcie, okazało, że na przykład na Amadeusza Facebooku w ogóle nic o tym nie było. On ma tam o fotografii, o jakichś tam tatuażach, filmikach z drona i słuchajcie, no to jest, ja sobie po prostu tę zmianę klimatyczną wyklikałam. Że, czyli to po prostu ja żyję sobie w bańce informacyjnej, z której jeżeli się nie poświęci czasu, żeby z niej wyjść, to się nigdy z niej nie wyjdzie. I ja się postanowiłam jakoś z niej wydostać, a to nie jest kurwa wcale łatwe, bo większość mediów, które się czyta, to są media jakieś takie... powiedziałabym mocno lewicowe i później jak się wchodzi na jakieś prawicowe media, żeby sobie powiedzmy zestawić informacje z jednej i z drugiej strony, to w ogóle jest jakiś, to jest jakiś koszmar, żeby się odnaleźć w tych różnych platformach. I jeszcze przede wszystkim są media, naprawdę no, żyjemy w czasie fake newsów i jest bardzo trudno oddzielić racjonalne argumenty od zdjęć i... Wiecie, o co chodzi. Nie będę się tutaj rozdrabniać, bo ja wiem, o co chodzi. Będę wiedziała, o co chodzi za 10 lat. Rozumiecie, o co mi chodzi. I przypomniało mi się, jak się w szkole robiło jakieś plakaty takie na szarym papierze, że nas uczyli o recyklingu i były takie, nie wiem, czy pamiętacie, 3 kosze dersowane i trzeba było tam przyklejać śmieci w dobrym miejscu i napisać, że tam należy dbać o planetę i że to jest nasza ziemia i nasz dom. I później pamiętam drugą rzecz. To jest, ja to widzę jak przez mgłę, ale to się wydarzyło. To jest z jakiegoś dnia ziemi chyba, że byliśmy na cmentarzu, na zatorzu i z całą klasą, to było, nie wiem, w jakiejś trzeciej klasie podstawówki, coś takiego, to nas zabrali na taki stary cmentarz na zatorzu i dali nam siatki i rękawiczki i wszystkie, słuchajcie, dzieci zbierały śmieci i tam oczywiście, wiecie, te zużyte gumki, jakieś podnoszone kijem, jakieś strzykawki, robaki spod kamieni. No pamiętam tyle, że zebraliśmy naprawdę bardzo dużo tych śmieci, no i jakieś każde dziecko tam było dumne, no bo dostaliśmy chyba jakieś sadzonki drzew, czy tam jakąś nagrodę. To było oczywiście jakiś tam dzień, że było wyjście ze szkoły i na zewnątrz, więc to było fajne. No ale czy to coś dało, takie jednorazowe zbieranie śmieci? No nauczyło nas, że można zabrać ze sobą, jak się idzie na spacer, siatkę i tam coś zbierać. No i potem, nie wiem, czy też pamiętacie, ale się mówiło w szkole o dziurze ozonowej. I ja z tego też pamiętam tyle, że tam się robiło jakąś pracę plastyczną o tym, że freony... Nie pamiętam w ogóle, o co tam chodziło, poza tym, że freon to gaz, bo ma końcówkę on, tak jak ozon, a tak naprawdę kłamie, bo w ogóle nie ma takiej zasady, bo metan to też gaz no ma końcówkę. W każdym razie, że freony były złe i nie można było używać dezodorantów w szpreju i lodówek i zamrażarek i nam mówili o tym, wiecie, ja miałam 8 lat, więc jeszcze w ogóle nie kumałam, o co tam chodziło. I kiedy miałam te 8 lat, to ludzie zaczęli coś z tym robić i ten kryzys dziury ozonowej się zmniejszył. I jak teraz o tym czytam, to się okazuje, że ona się nie zregeneruje wcale aż do tego tam 2060 roku. Czyli ja teoretycznie, ja wtedy będę żyła. Ale słuchajcie, przerwę tu teraz nagrywanie, bo mi się przypomniała taka śmieszna ciekawostka i ja muszę sobie sprawdzić źródło jej. Także pauza. Jestem z powrotem i już wiem, o kogo mi chodziło, że odnośnie Freonu. Był taki człowiek, który się nazywał Thomas Midgley, czyli Midgley, nie wiem. I on jest opisany w takiej książce, która się nazywa Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. I ja ją czytałam i skończyłam ją nawet. I tam jest opisany właśnie ten Thomas Midgley jako osoba, która miała w ogóle największy wpływ na atmosferę ziemską i jej zniszczenie, niż jakikolwiek w ogóle pojedynczy organizm w historii całej życia na Ziemi. Ponieważ ten człowiek, ten Thomas Midgley, on jako jedna osoba, on nie dość, że kurwa wynalazł paliwo ołowiowe, które w ogóle zanieczyszczało całe środowisko i było w ogóle zajebiście toksyczne dla ludzi, to jeszcze w 1930 roku odkrył freon. I ten związek tam mu się bardzo przydawał oczywiście jako płyn roboczy w lodówkach, w pompach, tam w tych chłodziarkach. I on zastąpił, on pomyślał sobie, kurde, i on nie był jakimś wynalazcą takim naukowcem, tylko on był wynalazcą samoukiem. Więc on sobie pomyślał, o kurwa, świetne to jest, freon chłodzi, jeszcze da się w kosmetykach, więc po prostu, wiecie, wszędzie sprzedawał ten freon i okazało się, że nie dość, że ten cholerny ołów powodował u ludzi straszne choroby i jakieś tam dramaty, przede wszystkim też zanieczyszczał środowisko zajebiście, to jeszcze drugi jego wynalazek, freon, też był, jest szkodliwy i do dzisiaj musimy się jakby liczyć z jego używaniem. To jest niesamowite. Thomas Midgley, Midgley pewnie. Najgorsza osoba w historii ludzkości, która spowodowała najwięcej szkód klimatu. Także teraz mi się to po prostu przypomniało o tym freonie. W każdym razie nie chciałam o tym mówić, tylko potraktujmy to jako wstęp o edukacji i ciekawostek, którą odbyliśmy właśnie teraz, czyli o edukacji, o świecie i jak o niego dbać. Na pewno nie tak jak ten samozwańczy wynalazca. W każdym razie teraz jest o plastiku taki duży temat, no i ja czytając o tym plastiku, widząc te żółwie i pelikany z tymi brzuchami pełnymi słomek i tych opakowań po chipsach i szczoteczek do zębów, no czuję winę. I robię. I miałam bambusową szczoteczkę do zębów, tylko że nie była dla mnie wystarczająco myjąca, więc zmieniam tę bambusową na elektryczną, bo ona się wolniej niszczy. Plus zmienia się tylko te małe elementy w niej. I zrobiłam też sobie depilację laserową i po prostu przestałam kupować maszynki te jednorazowe i kubeczek menstruacyjny kupiłam i te inne higieniczne przybory ekologiczne. I też dostałam tą swoją paczkę z Yorkaya i oni są kompostowalni i super niechlorowani. Albo na przykład kosmetyki w szkle. Ja kupuję sok w sklepie, to też tylko w szkle i jak mogę kupić coś, co jest w szkle albo w papierze zamiast w plastiku, no to robię to, tak? No i tam te wszystkie zasady, że siatkę tylko własną, jeżeli w ogóle mogę nie brać żadnej, to też w ręce biorę. Jak jestem w Polsce, to jeżdżę pociągami, no ale też do Polski muszę już latać samolotem, bo mieszkam na wyspie, no więc widzicie, cały czas to są jakieś konflikty. Nie kupuję odzieży szytej w Azji, w ogóle nie kupuję ubrań z jakichkolwiek sztucznych tkanin. Głównie mam ubrania z drugiej ręki i takie, które noszę w ogóle od gimnazjum już, bo też mam takich całkiem sporo. I słuchajcie, ostatnio zaczęłam czuć wyrzuty sumienia. Jak na lotnisku zamówiłam sobie jakiś tam, nie wiem, mrożony koktajl albo coś takiego i mi dali do tego słomkę. I ona już tam była i tego już się nie dało wypić z tego kubka, bo to było takie mocno zmrożone, bardziej w takiej formie stałej czy płynnej. I ja zaczęłam mieć wyrzuty sumienia ciągle. Że mi ktoś wsadził, słuchajcie, tę słomkę, że, nie wiem, pojechałam Uberem zamiast się przejść, no, wiecie, piechotą. I wyrzuty sumienia po prostu cały czas. I kurwa, no, na Islandii jest wszystko w plastiku. Każda rzecz, sałata w plastiku, ogórek w plastiku, cały opakowany. Truskawki, borówki, słuchajcie, jeżeli chcecie zjeść marchew na Islandii, to musicie ją kupić w worku. Bo transport, bo w tych sortowniach, w sklepach i w tych całych magazynach też nie może mieć na przykład warzywo kontaktu z jakimiś chemikaliami. No bo jest, wiecie, strach przed po mikrobiologicznemu mówiąc, przed kontaminacją. Więc po prostu no, w dużych sklepach, a u nas nie ma ryneczków niestety, za którymi tęsknię w Polsce, no to ten towar by wyglądał jak psu z gardzieli i nikt by go nie chciał kupić. Także z poczuciem winy muszę kupować te warzywa w tym plastiku, no. Albo środki czystości. Mam już dużo jakichś nie eko, bo kupowałam, wiecie, w jakichś tam wielopakach czy coś takiego. I co ja mam z nimi zrobić? Przecież ich nie wyleję w ogródku. No przecież już to zostało wyprodukowane. I skoro less waste, czy tam no waste, to oznacza bez marnowania, to ja nie mogę waste tych rzeczy. Znaczy, tak jak się zamówi te wszystkie eko-gadżety ze Stanów, no to one też muszą na Boga przylecieć samolotem. No to przecież jest gorszy ślad węglowy niż używanie waty do zmywania makijażu, czy tam, nie wiem. Że są różne rzeczy wykonywane lokalnie i zajebiście, ale sprowadzanie parcianych plecaków, ręcznie robionych z, nie wiem, konopi jakichś, ale sprowadzane, one są z Chin, no to też jest głupie, no. I można z tym zwariować, przysięgam. I ja czułam to poczucie winy za każdym razem. Słuchajcie, istnieje szansa, że to po prostu wynika z mojej wewnętrznej winy za wszystko i że ja komuś zajmuję czas bez sensu, albo że ja kogoś wystawiłam, bo mi się, nie wiem, nie chciało wyjść z domu, albo coś tam. Koszmar. Ale do brzegu. Ostatnio sobie czytałam jedną z tych tam 200 tysięcy zakładek w przeglądarce, których oczywiście ja nie czytam na bieżąco, bo po co. I przeczytałam jeden artykuł. Artykuł był chyba ze strony krytyki politycznej. Ja nie jestem jakąś wielką fanką krytyki politycznej, największą, ale mnie artykuł zaciekawił. A był on o tym, że musi się skończyć zwalanie winy za ten kryzys klimatyczny, za który ja czuję winę na przykład, na tych pojedynczych ludzi i na całe społeczeństwa. I mnie to zaciekawiło, bo przecież ja z tą winą się zmagam za każdym razem, kiedy jem na przykład wegański ser, ale on jest z plastiku. No i czego się, słuchajcie, dowiedziałam? Po prostu wam powiem całe sedno tego artykułu i co z niego wynika. To są trzy zdania. Czyli może tak, korporacje produkują bardzo dużo i wiecie, i zanieczyszczają, są pazerne, robią bezużyteczne chińskie gówno z plastiku, które jest niepotrzebne, jakiś cały AliExpress w tym jest. Od plastikowych sprzętów do robienia śnieżek na przykład, przez jakieś te całe stragany nad morzem pełne tego shitu bezsensownego. I w ogóle wstyd byłoby mi produkować i później wstyd by mi było sprzedawać te rzeczy. Ale przypomnę, że ja czuję wstyd nawet dzwoniąc do kogoś. Więc, czyli po pierwsze, korporacje produkują i później ludzie kupują i płacą, a później się mówi ludziom, żeby tego nie kupowali i się nakłada na nich jakieś dodatkowe podatki i smog, jakieś tam wywozy śmieciowe, wiecie, recycling i coś tam. I po czwarte, to nic się nie nakłada na te korporacje, co to gówno produkują, a one sobie myją ręce, wiecie, mówiąc, wow, zrobiliśmy biodegradowalną etykietę i teraz nas sprzedawajmy to wszystko, więc wy możecie nakupować i się trochę wzbogacimy. Ale od 2024 roku to już będziemy wysyłki zero waste robić. I wszyscy, wow, ale super, nie? I cały ten shame po prostu produkcji śmieci idzie na ludzi. Na całe społeczeństwa w ogóle, że to jest wina biednych krajów, bo oni wrzucają tyle śmieci do wody, albo że ludzie kupują, kurwa, twaróg w plastiku, albo że jedna osoba produkuje tam ileś opakowań plastikowych, szamponów do włosów. Ale jak ktoś jest mniej majętny na przykład, niż my sobie tutaj siedząc na dupie w ciepłych, ogrzewanych pokoikach, no to jego najmniejszym problemem jest w ogóle to, czy on kupi szynkę w worku, czy we własnym szklanym opakowaniu, no. Albo czy kupi jabłka w plastiku. Bo on po prostu chce kupić jabłka i taki człowiek nie ma na to czasu i ma inne sprawy po prostu na głowie, no. Ale gdyby na przykład korporacje robiące te opakowania robiły je odpowiedzialnie, bo mają hajs, żeby to zrobić, to by nie było problemu. I bardzo mnie to, słuchajcie, za przeproszeniem, złości. Kurwia mnie, że przecież to oni je produkują, a na nas się nakłada ten obowiązek i ten wstyd kupowania ich. W sensie, że te wyrzuty sumienia, że je kupujemy. Bo sama zaczęłam mieć takie myśli, że widzę tych ludzi, wiecie, obładowanych tymi plastikowymi opakowaniami w sklepach i wszystko jest w tych śmieciach po prostu. I ja sobie myślę, co oni nie myślą? Co oni nie widzą, że tak się nie powinno? No prawdę, no, że to jest po prostu, plastik jest passé. I jak mój tata na przykład wsadził ogórki do plastikowej siatki w sklepie, to się cała, aż słuchajcie, spociłam, że czemu ty, tato, tak robisz? Czemu jesteś w ogóle taki niewyedukowany w tym temacie? Ale słuchajcie, to jest moja bańka. Ja sobie mogę, wiecie, nosić w szmacie zakupy albo mogę sobie, nie wiem, nie zastanawiać się, czy kupić sobie eko warzywo, czy tam, nie wiem, jakieś bio. A nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby się zajmować takimi pierdołami, że tak powiem. Wiecie, w skali wszystkich problemów, jakie ludzie mogą mieć. I to nie jest wina na przykład mojego taty, no, bo kryzys klimatyczny to nie jest moja wina, albo mojego taty, albo Hindusów, albo kogokolwiek, czy tam Hindusów to podobno się nie mówi, bo to są po prostu wierzący. Więc niech to będzie po prostu jakichś, nie wiem, krajów, prawda, dalekowschodnich, no. Albo kogokolwiek, na kogo się zrzuca winę, to jest wina po prostu tych kilku procent najbogatszych ludzi, no, którzy mają wpływ na to, jak to wygląda przemysł i którzy posiadają tak naprawdę w swoich rękach szansę na zmianę tego porządku, w którym jest w ogóle produkowana masa gówna i z wykorzystaniem beznadziejnych tworzyw. I to zalewa świat i masa ubrań bez sensu i ta zmarnowana woda i to nie jest moją winą, no, tylko tych ludzi właśnie i ich pazerności. I to od nich się powinno wymagać zmian. I właśnie od tych korporacji i polityków, bo to oni mogą powiedzieć, ej, dobra, wiecie co, od dzisiaj zakazujemy produkcji fidget spinnerów. Bo to gówno jest z plastiku i nie jest nikomu potrzebne. Ale nikt tak nie powiedział. I nadal jest na świecie cały wszechświat niezutylizowanych fidget spinnerów, którymi już nikt się nie bawi. I teraz, gdyby oni mieli godność i odpowiedzialność i dobre zamiary, a nie tylko chęć nachapania się po prostu dopóki mogą, to by nie produkowali tego wszystkiego. I mówiąc tego wszystkiego, ja oczywiście mam na myśli, nie wiem, zabawki dla dzieci w kształcie emoji kupy. Takie są. Albo silikonowe wkładki do spodni powiększające pośladki. Albo na przykład fluorescencyjne shorty, takie spodnie wykonane z plastiku w całości, które są tylko na festiwale. I to na nich się powinno, na tych producentów wskazywać palcem i nimi się zająć, po prostu zmusić ich do zmian. I wskazywać paluchem na tych właścicieli i zarządy tych korporacji, a nie, i to od nich żądać zmian, ale czy ja jestem aktywistką? No bo przecież jestem nie żadna aktywistka, no bo ja bym w tym tłumie na manifestacji gdzieś tam przywiązana do kominów w ogóle nie dała sobie rady, bo bym musiała chyba się nafaszerować lekami. Ale milion składa się z groszy. I ja kiedyś, jakiś czas temu miałam w głowie taką myśl, to wam szczerze powiem, że wspaniale byłoby wypuścić idiotkowe koszulki. Żeby każda idiotka mogła mieć koszulkę z kotylionem idiotkowym. I już się spotkałam z moim znajomym, który ma super firmę odzieżową, żeby mi doradzał i tam pokazywał bawełnę. A później sobie pomyślałam, ja tego nie mogę przecież wyprodukować. Bo ja sama się staram nie kupować innych ubrań niż z drugiej ręki, albo takich, co są zrobione w Polsce po prostu, nie wiem, z wełny. I ja sama byłabym nieuczciwa ze sobą i ze wszystkimi innymi, wypuszczając te swoje koszulki. I dlatego porzuciłam, słuchajcie, ten pomysł, bo dysponując swoim zasięgiem, mam zajebistą odpowiedzialność na swoich barkach. I ja nie chcę pokazywać ludziom, że hajs jest ważniejszy niż zasady, albo że można sobie te zasady dowolnie modyfikować. I dlatego może wypuszczenie idiotkowych ubrań mogłoby mi zapewnić jakiś tam finansowy sukces. Ale ja nie będę nikomu pokazywać, że to jest okej. Okay. To nie byłoby z mojej strony okej okay i miałabym te pieniądze, ale nie chcę produkować kolejnej odzieży. I dlatego nigdy nie będę milionerką, bo po prostu tym się dzisiaj rządzi, wiecie, internet. Trzeba sprzedawać. I jest to... Nie jestem z tym okej, no. I ostatnio słuchałam na przykład wywiadu Paciorka ze Springerem i on powiedział takie zdanie, które było dla mnie większym policzkiem w ogóle, niż to, że mi ktoś wytknie, że jestem na przykład, nie wiem, homofobką. W każdym razie takie zdanie, że wszystkie te rzeczy, te wszystkie bambusowe szczoteczki, to nie latanie samolotami, nie jeżdżenie samochodami, nie kupowanie tych borówek na przykład, bo są w plastiku, to są, moi drodzy, po prostu rzeczy, które można zrobić dla swojego sumienia, ale nie zbawi to w ogóle planety. To w ogóle nic nie zmienia, że jedyne, co to robi, to czyści po prostu nasze sumienie. Że to my nie wspieramy tej kapitalistycznej machiny. No bo to nie zmniejszy w ogóle naszego śladu węglowego, bo on jest minimalny w ogóle w porównaniu z tym, za jaki jest odpowiedzialny przemysł i te wielkie, wiecie, korporacje. I ja nie chciałam tego słyszeć, bo ja przecież chcę zbawiać świat. I ja nie używam szamponu w kostce, nie kurwa dla zabawy, bo mi to utrudnia życie, więc usypia mi to po prostu sumienie. I na przykład, jak wiecie, pakuję brzoskwinie w poszywkę od poduszki, to ja ratuję na swoich oczach 3 foki. I jak nie wyrzucam do śmieci pustego szamponu do włosów, to ratuję żółwia. I ja nie chcę złać, że to nie zmieni świata, ale to jest niestety prawda i się muszę z tym pogodzić. I teraz, jako że ja jestem Joanna Okuniewska i jako że to jest mój podcast i mój zapis świadomości z 2020 roku, to chciałabym tego posłuchać w 2029, czyli rok przed 2030 rokiem, w którym podobno wszystko pierdolnie. Jest kilka rzeczy, które my możemy zrobić, które naprawdę coś zrobią. Po pierwsze, oczywiście tam kupować mniej rzeczy, albo takie, które można naprawiać i używać przez wiele lat. I teraz to akurat mi pomaga w tym moja osobowość Janusza Wędkarza, który sobie sam zrobi wędkę i sam sobie zrobi spławik z jakichś śmieci, bo jestem sknerusem ogromnym i nie lubię kupować. Czyli po prostu to jest pierwsze. Nie kupować. I to jest super okazja, żeby przypomnieć tę grę, którą wymyśliła moja koleżanka Asia Wojniuko. I to jest ekstra rzecz. Uwaga, zapraszam was do tej gry. To jest wyobrażenie sobie, że wszystkie te sklepy, te produkty, to są wrogowie. A my jesteśmy w grze komputerowej, w której musimy unikać tych wrogów i nie tracić punktów, które mamy, czyli tych pieniędzy. I każde uniknięcie tych utraty tych monet, to jest sytuacja wygrana i gra się kończy za każdym razem pod koniec miesiąca, kiedy ten każdy niekupiony badziew i każde niezajście do Rossmana na przykład, do sklepów, każde to ominięcie tych wrogów, to jest świetne, no. To jest cały czas sukces, to jest gra w unikanie zakupów, to jest wspaniała gra. Każdą okazję do kupienia czegoś bez sensu traktujecie jako grę w oszczędzanie. No. I po drugie, w niekupowaniu rzeczy, to się uczyć robić. I tu wchodzi druga rzecz, czyli edukacja. I trzeba sobie przyszłościowo pomyśleć, czy moja praca za 10 lat będzie miała sens? I jak nie będzie miała sensu albo nie będzie istnieć, to trzeba szukać czegoś, czego się trzeba nauczyć, żeby nasze przyszłe życie miało sens i żebyśmy sobie umieli dalej dawać radę sami. Czyli gra w survival, poza grą w oszczędzanie. Czyli na przykład nauczyć samemu piec chleb. Nauczyć, jak, nie wiem, się naprawia drobne sprzęty. Ja chcę na przykład teraz podłączyć zmywarkę na blatową i kurwa, poczytam sobie na YouTubie, jak to zrobić. Albo na przykład, jak ogrzewać dom bez prądu. Jak chłodzić dom bez prądu. Albo jak tylko z lokalnych rzeczy gotować, bez awokado i nerkowców. No. Czyli trzeba się nauczyć hodować samodzielnie owoce i warzywa i dbać o nie i wiedzieć, kiedy co siać i kiedy zbierać. I ja nie mówię o hodowli monstery w domu albo, kurwa, skrzydło kwiatów, tylko fasoli i ziemniaka albo na przykład zioła. Trzeba umieć wzięła i w rośliny, co się da zjeść, z czego zrobić, olej, do czego ten olej będzie. I znam może z 4 osoby, które umieją to wszystko. No i to są osoby, które w 2030 roku po prostu będą milionerami, bo będą nas uczyć tego i sprzedawać nam lecznicze zioła i warzywa. I w 2020 roku one już umieją coś, co się przyda za, nie wiem, 20-30 lat. Gdzie w sklepach może zabraknąć niektórych produktów, no albo bardzo zdrożeją. A po trzecie i najważniejsze, to jest coś, co mną wstrząsa i mnie tak denerwuje, że po prostu mi płonie czaszka w niektóre dni, jak mam gorszy dzień. To jest, słuchajcie, obecność na YouTubie szkodliwych kont. Jak wam się wydaje, że szkodliwymi zjawiskami na przykład są pijani kierowcy, nie wiem, dilerzy narkotyków, jacyś ekstremalni dyktatorzy, to słuchajcie, na YouTubie jest wiele szkodliwych kont. I ja w ogóle nie będę mówić o patostreamerach na przykład, bo uważam was za inteligentnych odbiorców i sądzę, że ktoś jest, wiecie, świadomym użytkownikiem internetu, no to wiecie, że oni istnieją i że nie ma sensu w ogóle o tym mówić. Ale czemu nikt, na przykład sam YouTube albo prezydent świata, nie stworzy regulaminu, przez który zablokuje się na przykład kanały, na których można znaleźć chociaż jeden, kurwa, film pod tytułem? Zaraz sobie przeczytam. Kupujemy wszystko, czego cenę zgadniemy. Czy dostałam od rodziców iPhone'a X? Challenge. Wydaliśmy 3000 zł w 20 minut. Jednorożec robiący kupy pupsi open box. Kupuje Kindze wszystko, wszystko, co dotknie. 13 tysięcy złotych. Zdrabki za 2500 zł. Sprawdź, ile wygrałam. Oraz mieszam wszystkie slime gigant 50 sztuk. I najgorsze jest to, że słuchajcie, myślałam sobie, że super jest, że nas uczyli zbierać te śmieci na cmentarzu i że w ogóle to jakoś, że w ogóle nie było za czasów mojego dzieciństwa konsumpcjonizmu, bo nie było, kurwa, internetu i YouTube'a i tylko się dostawało po prostu śmieszne filmiki na płytach dołączanych do CD Action i tam był taki folder na luzie i były śmieszne memy i filmiki i tam co miesiąc się dostawało nową dawkę humorku. I w życiu by mi w ogóle nie przyszło, żeby rodzice mi dali iPhone'a, jak mam 10 lat, bo po pierwsze nie było iPhone'ów, a po drugie trafili mi się po prostu bardzo odpowiedzialni rodzice, mądrzy, którzy uznawali to, że to nie jest dobry prezent dla dziecka. I słuchajcie, mi pęka łeb, ile jest w ogóle treści na YouTubie i dzieci pokazujące innym dzieciom, że ich sukces materialny się opiera na kupowaniu rzeczy i pokazywaniu ich innym ludziom, albo wydawaniu pieniędzy na kolorowe jedzenie, albo zdrabki. I ja rozumiem, że mamy 2020 i każdy sobie może nagrywać, co chce i oglądać, co chce, no ale na Boga, jak małe dzieci mówią innym małym dzieciom, że ich starzy im kupują iPhone X na 9 urodziny oraz co tydzień dostają jakąś paczkę z jakimiś rzeczami z Azji i te rzeczy przecież w ogóle oni ich nawet nie używają. Bo oni na przykład mówią, że coś kupują do zdjęć. I są też kanały prowadzone przez całą rodzinę. To już w ogóle jest... Słuchajcie, pęka mi mózg, jak o tym myślę, no nie? Że to są kanały, w których jest przynajmniej jedno dziecko. I ci rodzice piszą takie jakby seriale, takie scenariusze, że ta rodzina odgrywa scenki, one mają być w założeniu jakieś tam śmieszne, paradne. I ty prasujesz na przykład, nie wiem, pościel. I nie masz pada, żeby to zgasić i jesteś w tym piekle, że to leci, a ty w ogóle słuchasz tych żartów. I te rodzinne, te ala seriale, one mają po prostu na celu zarobienie hajsu na tym dziecku. Przepraszam, to jest jedyny cel tego. Jeśli by się zapytało tych rodziców, jaka jest intencja, to ja nie wiem, co oni by powiedzieli, bo musieliby chyba po prostu uczciwie powiedzieć, przepraszamy, no, nie przekazujemy absolutnie żadnych jakościowych treści, żadnych w ogóle wartości tym młodym widzom, ani nie robimy też nic, co skłania do myślenia. Przepraszamy, że pokazujemy te prezenty dla dziesięciolatki o wartości tam 20 tysięcy złotych na święta. To jest okej rzecz, no, żeby to pokazać innym dzieciom. Przecież te dzieci pokazują innym dzieciom cały konsumpcjonizm. Te dzieci nie zarabiają, kurwa, pieniędzy, więc czemu pokazują innym dzieciom, że mają, nie wiem, prezenty też na święta, słuchajcie, za 20 kafli, no. To powinno być, kurwa, nielegalne. Czemu to nie jest nielegalne? To przecież te dzieci nawet nie są psychicznie gotowe w ogóle, żeby do tego, żeby występować w takim internetowym eksperymencie. No to, to w ogóle nie jest zbadane, jaki to ma wpływ na dorastanie tego dzieciaka i na jego psychologię. I są też oczywiście kanały, które pokazują, jak się z dziećmi bawić, co robić w wolnym czasie, jakieś takie, wiecie, parentingowe, bardziej takie mądrzejsze. Ale są też takie, które po prostu pokazują jakiś chory świat bogatych dzieci, no. Albo rodziców, którzy ciągle chodzą z kamerą z tymi dziećmi i nie widać w ogóle, żeby te dzieci biedne miały jakichś przyjaciół, bo skoro bez przerwy nagrywają z tymi starymi filmy, to kiedy one się widzą z innymi dziećmi? Po prostu Jezu, i jaki jest w ogóle związek tego między kryzysem klimatycznym a kanałami na YouTubie? Po prostu tłumaczę. Związek jest taki, że jeśli mamy mieć w przyszłości wyedukowane społeczeństwo, które myśli, dąży do równowagi, naprawia to, co nasze chciwe i przyzwyczajone do rzeczy instant pokolenie, co myśmy zjebali, no to my nie możemy przecież produkować takich treści i wychowywać tych dzieci w taki sposób. My nie możemy uczyć dzieci, że kupowanie jest podstawą istnienia, no. Że trzeba mieć wszystkiego dużo i nowe i że robienie wielkiego slajma z 50 slajmów jest okej, albo kupowanie jakiegoś gówna w sklepie tylko dla challenge'u jest okej, albo że kupowanie, zamawianie sobie cały czas rzeczy z internetu i odsyłanie ich w kółko, bo one są tylko na przykład do wideo, że to jest okej. I ucząc dzieci takiej po prostu nieodpowiedzialnej konsumpcji jest najgorsze, bo to, że nasi rodzice nie będą nagle zero waste, czy tam, wiecie, przestaną sobie kupować coś, co kupują od 100 lat, no to się nie zmieni, ale dzieci to jest przyszłość i takie nieodpowiedzialne życie każdego, wiecie, tego naszego pokolenia pokazuje im, że to jest spoko, że tak się żyje, nic nie trzeba robić, jak na YouTubie. A to powinno być zakazane, albo przed każdym filmem takiego typu, nie wiem, powinien być jakiś filmik uświadamiający. Dlaczego się nie wprowadzi ustawy o tym, że na każdym jednorazowym plastikowym przedmiocie powinna być informacja, że korzystałeś z tego przedmiotu 15 minut, to się rozłoży za, nie wiem, 200 lat. Albo że wszystkie szczoteczki do zębów, których dotychczas używałeś w swoim życiu, nadal są gdzieś i się nigdy nie rozłożą. I wtedy by ludzie dopiero wiedzieli, że faktycznie coś trzeba z tym zrobić i trochę pouciskać te firmy, no. Ale słuchajcie, sfrustrowałam. To mi tak długo leżało na sercu i tak strasznie to do mnie dorastało. Już dzieliłam się tym z absolutnie wszystkimi ludźmi, z którymi mogłam. I męczyłam o to Amadeusza i Anetę i Niemirę i mamie o tym mówiłam. I w ogóle i Gargamelowi nawet do niego napisałam, słuchajcie. Tak mnie strasznie to zdenerwowało. Ale nadal mnie to gnębi i muszę to po prostu sobie zapisać, no. Ale teraz co ja robię i skąd czerpię wiedzę w ogóle o tym, bo ostatnio drążę i googluję i czytam. Więc proszę bardzo, z czego ja korzystam? Podaję na tacy, co mnie pod żeberkiem kłuje i kto o tym mnie informuje. Żadna z tych rzeczy nie jest reklamą. Gdyby była, to bym wam powiedziała, jak zawsze. I pierwsze źródło to są książki. Ostatnio skończyłam książkę pod tytułem Factfulness i o tym ona jest, w jaki sposób mądrze po prostu korzystać z informacji, które czytamy i które oglądamy w mediach. I jest to taka książka trochę dla fanów statystyki. Tam jest dużo statystyk i wykresów, ale się czyta to naprawdę bardzo dobrze i ten autor używa takich ciekawych dosyć metafor. One wpadają do głowy i w fajny sposób pozwala jakby odczytywać te informacje, faktycznie wyłuskiwać jakieś prawdziwe treści i trochę też uspokoił moje takie wewnętrzne niepokoje związane na przykład z migracjami, albo na przykład, czy nasza cywilizacja jest naprawdę aż w tak złym momencie, nie wiem, zdrowotnym, jak mi się wydawało, że jest i w ogóle. Więc to jest bardzo spoko, bo pozwala jakby interpretować dane w mądry sposób. I polecam, jest na papierze, jest na Kindle, jest po angielsku, po polsku, jak tam ktoś lubi. Druga ta książka, o której dzisiaj mówiłam, to jest Te ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. I to jest też książka, którą skończyłam z takim trochę, może nie, że niedosytem, ale trochę musiałam scrollować w niej, bo nie wszystkie rzeczy były ciekawe. Natomiast tam jest dużo ciekawostek i ona jest też przystępnie napisana. Jest taką troszeczkę, to jest popularno-naukowa po prostu książka o różnych dziwnych wydarzeniach na świecie, w których człowiek brał udział i w ogóle się nie uczył na swoich błędach. Że coś się, wiecie, cały czas wypierdalało z torów i człowiek w ogóle nie wyciągał żadnych wniosków. Czyli dokładnie tak, jak jest teraz. No. Tak dla rozrywki można sobie przeczytać. I inne książki, które też ostatnio czytałam na Kindlu, też otwierające oczy na jakiś tam problem konsumpcji i opisu świata. No to jest oczywiście klasyk, czyli Odzieżowe niewolnictwo. Mam tu też zapisane, są te wszystkie książki o zero waste i o rezygnacji z plastiku, ale żadna nie okazała się być tą jedyną, którą mogłabym polecić, bo dużo ich czytałam, ale uważam, że to jest po prostu systemowa duża rzecz, a nie nasza pojedyncza. Jest też oczywiście klasyk, którego nie skończyłam, bo to ma jakieś, nie wiem, 2000 stron, ale jestem gdzieś tam za może połową. I to jest ta słynna książka Głód, która wyjaśnia na przykład to, że głód jest regulowany i nie wynika wcale tylko z warunków geograficznych, tylko po prostu z tego, że na przykład, nie wiem, Francja wykupiła wszystkie złoża od Nigeru. Fosforyty, rudy miedzi, tam żelaza. Oni mieli zajebiście dużo zasobów, ale Francja sobie to wykupiła w odpowiednich czasach i teraz Niger nie ma po prostu z czego się utrzymywać i wyżywiać swoich ludzi. No to Francja, mam sobie, wiecie, walczy o te zasoby coraz bardziej, o te złoża. No i oni sobie mogą z tego, i Francja sobie robi z tego siano, a mógłby to robić Niger. A czemu to robi? To może sobie właśnie, można sobie przeczytać w tej książce, bo już nie pamiętam, mam tu w jakichś tam zakładkach zapisane. I w głodzie jest też wyjaśnione, dlaczego w krajach ubogich jest na przykład taki wzrost nagły populacji, kiedy on miał miejsce i z czego to wynika i czym naprawdę na świecie jest tak za dużo ludzi, jak się czyta o tym wszędzie w internecie. No, no. I drugie źródło. To jest prasa i bardzo dobre źródła mądrych treści, gdzie można sobie czytać dobre dziennikarstwo, a nie ma na nich reklam, gdzie się człowiek jest traktowany jako człowiek inteligentny i poważnie traktowany. I to są dwa magazyny. Pierwszy się nazywa Magazyn Pismo, a drugi się nazywa Holistic News. I to jest rzetelnym okiem Okuniewskiej. To są serwisy i ten magazyn Holistic News. Na przykład tam przeczytałam kilka fajnych artykułów o zjawisku samotności. Jest też o klimacie, o edukacji, o polityce. I ja sobie lubię tam zaglądać czasem, jak też robię idiotki, bo tam jest bardzo dużo jakichś ciekawych artykułów odnośnie społeczeństwa po prostu. Także można sobie ustawić Holistic News i Pismo, magazyn Pismo, jako tam jakieś, wiecie, strony startowe, zamiast oglądania YouTube'a. I ostatnie źródło, z jakiego korzystam, to jest po prostu śledzenie futurystycznych trendów i wyłuskiwanie ich samodzielnie. Czyli na przykład czajenie się na obserwowanie ludzi, którzy umieją robić rzeczy, których ja nie umiem robić. I się znają na roślinach, na zrównoważonym kupowaniu, na naprawianiu, przetworzaniu. Zajebiście mnie to kręci. Jednym ze źródeł jest na przykład po prostu Fundacja Cohabitat, która wydaje książki, pisze o tym, co robić, edukuje, są jakieś webinary organizowane. Wpiszcie sobie Cohabitat. I są na przykład, tam się można na przykład nauczyć, jak budować z gliny i z konopi. Albo jak zrobić biogazownię. No, jest to super, jest to czat, no. I są też fajne podcasty. Oczywiście jest Muda Talks, które jest zrównoważonym wszystkim i sobie można posłuchać o klimacie, albo o Arktyce, albo o drugim życiu ubrań. I no, kurwa, to jest super. No, są dwie dziewczyny. Jedna robi, skumajcie, rzeczy z opon. Ona normalnie robi opony z opon i założyła sobie startup, który się zajmuje instalacjami do przetwarzania z użytych opon i z różnych odpadów z gumy. I jest, słuchajcie, pozwala przetwarzać na inne produkty. Jest to super! Jest to lokalne, polskie, trzeba być dumnym i się tym interesować. A druga z nich przestała kupować ubrania i od jakichś 300 lat już nie kupuje żadnego nowego ciucha i się super na tym zna. Także szanuję obie te dziewczyny mocno. No. Oraz na przykład czytam o startupach różnych, co się zmierzają z problemami przyszłości. Jest taki na przykład z moich osobistych preferencji, oczywiście mikrobiologicznych, to jest Make Grow, czyli taki startup, który wymyślił takie tworzenie organicznych tak totalnie w pełni kompostowalnych opakowań, które mogą zastąpić plastik, a które wykorzystują mikroorganizmy. Jest to wybitnie ciekawe, a ja lubię ciekawostki, jak wiecie, więc polecam się zapoznać. No. Bo tak jak mówił jeden z najbogatszych ludzi, jakich znam, a znam może jakichś dwóch, i tyczy się to nie tylko gry w niekupowanie i po prostu zbieranie hajsu, ale też jakiekolwiek działania w ogóle jednoczące społeczności. Na przykład to samo się tyczy WOŚP-u, albo nie kupowaniu jednorazowych ubrań, czy tam nie jedzenie mięsa, to milion składa się z groszy. Serio, to jest jedno z najmądrzejszych zdań. Najobszerniejszych chyba, dotyczących absolutnie wszystkiego. Jak nie wiecie, co komuś powiedzieć, to powiedz, milion składa się z groszy. Milion składa się z groszy. To tyle na dziś, mój drogi pamiętniczku. Posłuchałam sobie tego za 10 lat i zobaczę, czy byłam mądra, czy głupia, a może byłam w ogóle jak lem. To Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o milionach groszy.